No rzeczywiście tak się składa, że od dłuższego czasu mieliśmy zamiar wybrać się do braterstwa, no jakoś nie zawsze wychodziło. No ale tak widać czasami bywa. I w dniu dzisiejszym mamy tą sposobność, że mogliśmy przyjechać tutaj do braci i sióstr. No w moim przypadku jest to po raz pierwszy, jeszcze w Białogardzie nie byłem. Także jest to dodatkowe przeżycie, że mogę gościć w braterstwa i wspólnie cieszyć się społecznością bratnią. Chciałbym na początku przekazać braciom i siostrom pozdrowienia, jakie zbór Pana w Krakowie. Ostatnio miałem także możliwość być w Jugowicach. Również i stamtąd bracia i siostry prosili, aby gdziekolwiek będziemy, tak samo od nas bracia z biura, braterstwo Szczepanikowie, siostra Siedleczka, wszyscy prosili, aby braterstwu przywieźć gorące bratnie chrześcijańskie pozdrowienia, życzenia obfitych łask i błogosławieństw Bożych. A w dniu dzisiejszym chciałbym, abyśmy sięgnęli myślą do wydarzeń, jakie miały miejsce podczas pierwszej obecności naszego Pana na ziemi. Do jedynego wydarzenia, jakie miało miejsce już po Jego zmartwychwstaniu, kiedy Chrystus Pan stał ze swoimi uczniami na górze ostatnie chwile. Możemy wczuć się w tą sytuację. Uczniowie patrzeni w twarz Chrystusa. 3,5 lat krok w krok starali się postępować Jego śladami. Gdziekolwiek On podążał, tam postępowali oni. Cokolwiek On mówił, starali się, aby te słowa głęboko utkwiły w ich sercach. I oto teraz nadszedł czas rozstania. Cóż jeszcze powie mi Chrystus? Jaką naukę albo jaką lekcję będzie chciał im przekazać? Za chwilę zostanie zabrany z ziemi do nieba. A przecież tak wiele jeszcze rzeczy im nie powiedział. To przecież Chrystus powiedział: mam wam jeszcze co? Wiele do powiedzenia, ale teraz znieść tego nie możecie. Czy może coś jeszcze im wyjaśni? Jakąś przypowieść, której jeszcze nie zdążył wytłumaczyć? Bo przecież pamiętamy, że Chrystus mówił do ludu przypowieści. Ale kiedy zapadał zmierzch, kiedy lud odstępował, Chrystus zbierał swoich uczniów i na osobności im tłumaczył. On rozumiał, że nie wszystko są w stanie zrozumieć i pojąć. Dlaczego potrzeba, aby im tłumaczył? A więc uczniowie spodziewali się, że być może Chrystus coś jeszcze im objawi. Ostatnie napomnienie, ostatnia lekcja i nauka. Spodziewali się, że nasz Pan odbuduje królestwo. W drodze do Emaus dwaj uczniowie rozmawiają między sobą. I tak się zastanawiają. A myśmy się spodziewali, że On miał naprawić Izraela. I dlatego nie dziwimy się, że ostatnie pytanie, jakie zadają uczniowie Chrystusowi, a mamy zapisane w Dziejach Apostolskich, w pierwszym rozdziale, a w wersecie 6 jest następujące. Gdy oni wtedy się zeszli, pytali Go mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? To było to, co dręczyło ich serce. Na co dzień nad tym rozmyślali. Kiedy? Bo przecież Chrystus mówił o Królestwie Niebios. Bo przecież Chrystus mówił, że nadejdzie czas, kiedy nastąpi odbudowa narodu izraelskiego. Odbudowa państwa izraelskiego. I dlatego takie pytanie. I werset 7. I rzekł do nich: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Czy uczniowie spodziewali się takiej odpowiedzi? Czy spodziewali się, że Chrystus w ten sposób im powie? Ostatnie chwile pożegnali. A Chrystus, jak gdyby patrzył w ich serca, patrzył w przyszłość Kościoła i powiada takie słowa: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. I chciałbym, aby te dwa wersety stały się podstawą naszych obecnych rozważań. A temat nasz nazwiemy oczekiwanie. Umiłowani braterstwo, Chrystus Pan zwraca uwagę na potęgę czasu. Czas, boska potęga, który zrozumienie Bóg zachował wyłącznie dla siebie. Bóg bowiem ustanowił je w mocy swojej. Kiedy patrzymy na wszechświat, tak pięknie zorganizowany, gdy apostoł święty Paweł będzie nauczał, że wszystko to, co widzimy, świadczy o potędze boskiej. Czas. Czas i porządek. Wszystko ma swój czas. Kaznodzieja Salomon w 3 rozdziale swojej księgi, a w wersecie od 1 do 8, w tak piękny sposób charakteryzuje potęgę czasu jako czynnika boskiej mocy. Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Jest czas rodzenia i czas od umierania. Jest czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. Jest czas zabijania i czas leczenia. Jest czas burzenia i czas budowania. Jest czas płaczu i czas śmiechu. Jest czas narzekania i czas pląsu. Jest czas rozrzucania kamieni i czas zbierania kamieni. Jest czas pieszczo i czas wstrzymywania się od pieszczo. Jest czas szukania i czas gubienia. Jest czas przechowywania i czas odrzucania. Jest czas rozdzierania i czas wstrzymania. Jest czas milczenia i czas mówienia. Jest czas miłowania i czas nienawidzenia. Jest czas wojny i czas pokoju. Tak pisał mędrzec pański Salomon. Ten człowiek, o którym świadectwo Pisma Świętego jest bardzo jednoznaczne. Był to mąż pełen mądrości. Pismo Święte powiada, że otrzymał ją od Boga. Sam Bóg był tym, który napełnił jego serce rozumem. Jak wielką mądrość zawierają jego słowa. I dlatego, kiedy czytamy Pismo Święte, tak wiele miejsc zadziwia nas swoją precyzją i dokładnością. Wiele jest już historią, ale niektóre wciąż jeszcze należą do przyszłości. Więcej, kiedy czytamy o boskim porządku rzeczy, kiedy uważnie studiujemy Pismo Święte, to zauważymy, że zamierzonych na ojcowskim zegarze wydarzeń nie można ani przyspieszyć, ani opóźnić. Wszystko ma swój dokładny czas wypełnienia. Jak Bóg zamierzył, tak się stanie. Przytoczę dwa przykłady dla potwierdzenia mych słów. Ewangelii według świętego Jana w 7 rozdziale mam opisane wydarzenie, kiedy Chrystus sam prowadzi rozmowę z Żydami uczonymi w piśmie, kiedy stara się ich przekonać, że On jest tym, którego posłał Bóg Ojciec. kiedy stara się mi przekonać, że jak patrzą na Jego oblicze, to jak gdyby widzieli oblicze Ojca Niebieskiego. Kiedy wszyscy się zastanawiają, skąd ta uczoność, bo przecież wiedzą, że ojcem Jego był Józef. Tak wszyscy byli przekonani. A Jego matką Maria. I drodzy braterstwo, wówczas byli niektórzy, którzy starali się Go pojmać. Ale Pismo Święte powiada, w wersecie 30 czytamy, i starali się Go pojmać, lecz nikt nie podniósł na Niego ręki. A dlaczego? Dlatego, że jeszcze nie nadeszła Jego godzina. To nie był właściwy czas. Chrystus Pan miał jeszcze czegoś dokonać. Nie nadszedł czas właściwy, aby dopełnił swoje ofiary. To jeszcze należało do przyszłości. I dlatego w ten sposób ewangelista notuje, że jeszcze nie nadeszła Jego godzina i nikt nie podniósł na Niego swej ręki. A więc rzeczywiście zamierzonych na boskim zegarze wydarzeń nie można przyspieszyć. I z drugiej strony nie można ich opuścić. Co Bóg zamierzył, z pewnością się wykona dokładnie. Tak, jak Bóg postanowił. Kolejny przykład. Ten sam ewangelista w 13 rozdziale opisuje późniejsze wydarzenie, kiedy Chrystus Pan zbliżał się do końca swej pielgrzymki. Kiedy wiedział, że nadszedł czas, aby złożył swe życie w ofierze, aby dopełnił swojej misji, i w pierwszym wersecie 13 rozdziału mamy zapisane następujące słowa. Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, że nadeszła Jego godzina odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. Jezus wiedział, że nadeszła godzina odejścia z tego świata. Wybiła godzina na boskim zegarze wieku. To, co miało się dokonać w osobie Chrystusa, miało stać się za parę chwil faktem. Wydarzeń, które Ojciec zamierzył, nie można było opuścić. A więc, drodzy braterstwo, rzeczywiście czas i porządek jest boską potęgą. Jest Jego tajemnicą, którą człowiek może na tyle zgłębić, na ile jest mu dozwolono. Kiedy mówimy o czasie jako potędze boskiej, myślimy o oczekiwaniu na wypełnienie się przepowiedzianych Jego słowem wydarzeń. Obietnic, które Bóg Ojciec zawarł w swoim słowie. I drodzy braterstwo, oczekiwanie może być właściwe albo nie. Kaznodzieja Salomon przy powieści Salomonowych w 10 rozdziale, a w 28 wersecie powiada w ten sposób. Oczekiwanie sprawiedliwych przynosi radość, lecz nadzieja bezbożnych wniwec się obraca. A więc jak gdyby zwraca naszą uwagę, że oczekiwanie może przynieść radość. Może być przyczyną, że znajdziemy zbudowanie, dostąpimy pociechy, ukojenia, ale jednocześnie ten sam kaznodzieja powiada, że są tacy, dla których nadzieja obraca się w niewiarę. Może przynieść smutek, czasami powątpiewanie, zamiast radości płacz. I zapytujemy w swych sercach, dlaczego tak się dzieje, że można oczekiwać właściwie, a są przypadki, będziemy o nich wspominać, że oczekiwanie może być niewłaściwe. Częściowo odpowiedzią na to pytanie są słowa, jakie święty Jakub apostoł powiada, kiedy mówi o modlitwie. I również powiada, że modlitwa może być właściwa, a może być modlitwa niewłaściwa. W liście świętego Jakuba w 4 rozdziale, a w 3 wersecie święty Jakub apostoł powiada w ten sposób. Prosicie, a nie otrzymujecie. A więc jak gdyby powiada i zwraca naszą uwagę, że można prosić i można źle prosić. Prosicie, a nie otrzymujecie, bo źle prosicie. No, drodzy braterstwo, w naszym życiu czasami przychodzą chwile, kiedy zwracamy się do Boga w modlitwie. Czy zawsze otrzymujemy od razu odpowiedź? No, drodzy braterstwo, z pewnością nie zawsze. Są chwile, kiedy wydaje nam się, że Bóg jakoby nie słucha naszych próśb. Święty Jakub apostoł powiada, że źle prosicie. Takie przypadki również bywają. I dodaje święty apostoł Jakub w tym samym wersecie, że to, co prosicie, zamierzacie użyć dla zaspokojenia własnych namiętności. Ale bywają prośby, które z czystego serca kierujemy do Boga i czasami długo nie otrzymujemy odpowiedzi. Jak gdyby Bóg nas doświadcza. Czasami się wówczas zastanawiamy, dlaczego tak się dzieje. Popatrzmy umowani na dom w Betanii. Dom, do którego Chrystus tak bardzo lubiał zachodzić. 3 razy wspomina Pismo Święte, że Chrystus gościł w tym domu. Łazarz był jego przyjacielem. Chrystus go bardzo cenił i Łazarz go miłował. Nadszedł czas, kiedy Łazarz zachorował. No, drodzy braterstwo, wielkie doświadczenie, które przyszło na ten dom. Z pewnością, siostry, gorąco modlimy się do Boga, aby przywrócił mu zdrowie. Czytamy, że wysłały nawet posłów do Chrystusa, aby ten czym prędzej przyszedł do Betanii, bo Łazarz, twój przyjaciel, jest chory. Spodziewały się, że skoro Chrystus miłował Łazarza, to z pewnością pośpieszy na ratunek. Możemy być pewni, że codziennie rankiem wychodziły przed dom, patrzyły na ścieżkę, którą zwykł chodzić Chrystus. Minął 1 dzień, a Chrystus nie przyszedł. Minął 2 dzień, Chrystus nie przyszedł. Kiedy nadszedł 3 dzień, Chrystusa nie ma, Łazarz choruje, a następnie umiera. Czy siostry nie czuły się rozczarowane, że on, Chrystus, nie nadszedł? Przyjaciel dom z pewnością w swoich sercach gorąco się modlił. Czy szanowały to, o co prosiły Boga? Możemy być pewni, że w tym czasie, kiedy jeszcze Chrystusa nie było wśród nich, wydawały się być zawiedzione, że on nie przyszedł, że Łazarz umarł, a Bóg nie wysłuchał ich modlitwy. Ale Chrystus miał w tym swój cel. Kiedy uczniowie pytali go się o chorobę Łazarza, dlaczego nie nadchodzi, to Chrystus wyrzekł pełne mocy zdanie: Łazarz, nasz przyjaciel, śpi. Ale na nim mają się ukazać dzieła Boże. To był cel, drodzy braterstwo, że Chrystus nie nadszedł w tym samym dniu, kiedy siostry prosiły. Wyższy cel, którego wówczas nie potrafił jeszcze zrozumieć, ale wtedy, kiedy stanął u grobu Łazarza, kiedy zgromadzony lud był świadkiem wielkiego cudu, chyba największego cudu, jakiego możemy dostąpić na ziemi. Kiedy ten, co od 4 dni był w grobie, wyszedł. Drodzy braterstwo, wielki cud, objawienie się boskiej potęgi, boskiego dzieła. Siostry zrozumiały. A więc, drodzy braterstwo, czasami rzeczywiście wydaje nam się, że prosimy Boga, a nie otrzymujemy. Owszem, jak wspomnieliśmy, jak święty Jakub apostoł wspomina, są przypadki, że źle prosimy. Ale czasami bywa i tak, że Bóg ma w tym swój cel. On nas doświadcza. Chce nam coś pokazać, nauczyć jakiejś lekcji, wskazać na jakieś ważne dzieło. I podobnie umiłowani może być z oczekiwaniem. Możemy oczekiwać właściwie i możemy oczekiwać niewłaściwie. powstaje zatem pytanie, czym jest właściwe oczekiwanie? Jak należy żyć? Jak należy postępować, aby według słów kaznodziei być policzonym do grona sprawiedliwych, którym oczekiwanie przynosi radość? Przede wszystkim musimy powiedzieć, że właściwe oczekiwanie łączy w sobie cierpliwość i wiarę. Każdy, kto posiadł właściwe wyrozumienie boskiego postępowania, nie będzie żądał przyspieszenia wypełnienia się przepowiedzianej sobie boskim obietnic. Kiedy czytamy Pismo Święte, począwszy od pierwszych ksiąg, a skończywszy na ostatnich słowach, zauważamy, że jest wiele przykładów mówiących o tym, jak Bóg nagradzał tych, co pośród prób i doświadczeń wiernie oczekiwali na wypełnienie się Jego obietnic. Ich oczekiwanie przyniosło im radość, przyniosło zbudowanie. Ale odnajdziemy też wiele przykładów, które będą nas uczyć, że czasami brak cierpliwości, brak umiejętności w wyczekiwaniu może przynieść smutę, może przynieść zawód, zrobić doświadczenia i czasami brak zbudowania. Popatrzmy umiłowani na te przykłady. Noe. Bóg dał mu obietnicę, że spośród całego rodzaju ludzkiego jedynie on sam wraz z całą rodziną zostanie zachowany przy życiu. Pamiętamy te wydarzenia zapisane w pierwszej księdze Mojżeszowej. Nadszedł czas, gdzie mamy powiedziane, że Bóg wolał w tym sercu, że uczynił człowieka. A przecież tak niewiele wcześniej ten sam Bóg, kiedy stworzył ziemię, kiedy stworzył wszystko to, co na niej się znajduje, kiedy na końcu powiedział: uczyńmy człowieka, to mamy powiedziane, że to, co uczynił, to było jakie? Bardzo dobre. A przecież nadszedł czas, kiedy ten sam Bóg wolał w swoim sercu, że uczynił człowieka. Tak wielką nieprawością była napełniona ziemia. I znalazł się Noe, mąż sprawiedliwy, który znalazł uznanie w oczach pańskich. W 6 rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej, w 13 wersecie, czytamy następujące słowa. Rzekł wtedy Bóg do Noego: położę kres wszelkiemu ciału, zniszczę je wraz z ziemią, ale z tobą ustanowię przymierze moje i wejdziesz do arki ty, synowie twoi, żona twoja i żony synów twoich z tobą. Bóg postanowił uczynić przymierze z Noem. Bóg objawił Noemu, że zamierzył wytracić na ziemi życie. Ale czy objawił Noemu, kiedy nadejdzie potop? Nie. Nie mamy ani jednego przekazu w Piśmie Świętym, który był poważny do takiego twierdzenia. Co prawda, niekiedy spotykamy się ze zdaniem, że skoro Bóg powiedział, że będą dni człowieka 120 lat, to jakoby w tym było zawarto ograniczone, że Noe wiedział. No, drodzy braterstwo, po pierwsze, nie mamy powiedziane, że słowa te były skierowane do Noego. W pierwszych rozdziałach Biblii także mamy powiedziane, że Bóg powiedział: uczynimy człowieka, że Bóg powiedział: niech ziemia wywiedzie roślinność, płazy i gady, a więc Bóg mówił. I nie mamy powiedziane, że gdy Bóg powiedział, że będą dni człowieka 120 lat, że słowa te skierował do Noego. A nawet gdyby Noe słyszał te słowa, czy możemy jeszcze w takim wypadku powiedzieć, że Noe wiedział, kiedy nadejdzie potop? Dzisiaj, umiłowani braterstwo, także wiemy. Chrystus Pan powiedział, że oto dziś i jutro wyganiam diabły, a trzeciego dnia co? Do kończenia wezmę. Dziś i jutro. 2000 lat. Czy na podstawie takiego stwierdzenia Chrystusa możemy dokładnie powiedzieć, kiedy nadejdzie dokończenie? Z pewnością nie. A więc, drodzy braterstwo, możemy powiedzieć, że Noe nie wiedział. Jaką przyjął postawę? Jak się zachował? Czy wątpił w to, co Bóg powiedział? Czy był niecierpliwy? Nie. W liście do Żydów, w 11 rozdziale, a w 7 wersecie, święty Paweł apostoł powiada, że będąc ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, a więc nie wiedział, kiedy to nastąpi, pełen bojaźni zbudował arkę. Na pierwszej księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale, a w 22 wersecie mamy powiedziane, że uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał Bóg. Ani przez moment nie wątpił w prawdziwość Bożych słów i choć naśmiewano się z niego, był głosicielem sprawiedliwości boskiej. Dopiero na krótko przed potopem, zaledwie 7 dni, Bóg objawił Noemu swą wielką tajemnicę. Jest to lekcja, z której naukę słusznym zawsze później wyciągniemy. A więc widzimy, że Noe cierpliwie i z wiarą oczekiwał wypełnienia się pańskiej obietnicy. I Bóg nie postąpił mu nagrody. Jako jedyny z całą swoją rodziną zachował życie. A święty Paweł apostoł powiada, że odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary, stając się boskim przyjacielem. Jest to pierwszy przykład. Popatrzmy na inny. Mąż Boży Dawid. On także umiał czekać. W pierwszej księdze Samuelowej, w 16 rozdziale, mamy opisane pomazania Dawida na króla. Kiedy olej, który wylał Samuel na głowę Dawidową, zgodnie z pańskim poleceniem, ustanowił go królem w Izraelu. Czy w tym czasie nie było w Izraelu króla? Był. Ciągle jeszcze żył Saul. W swoim czasie także i na jego głowę był wylany olejek pomazania. A więc żył Saul. I oto Dawid zostaje królem. Z pewnością jest tego świadomy, że oto Bóg spojrzał na jego... Po dwakroć wystawia go na próbę. Po dwakroć Saul zostaje wydany w ręce Dawidowe. Po raz pierwszy czytamy w pierwszej księdze Samuelowej w 24 rozdziale. Kiedy Saul na pustyni Engedi wraz z 3000 wojowników wyrusza, aby tropić Dawida i jego wojowników na wschód od skał Kozic. Tak się złożyło. Tak sprawił Bóg, że Dawid i Saul znaleźli się w tym samym miejscu. Kiedy Saul wchodzi do jaskini na swoją potrzebę, w tym samym miejscu znajduje się Dawid. W zasięgu ręki. Czy podniósł rękę na pańskiego pomazańca? Nie. Odcina kraj sukni. Jedyna rzecz, jaką Dawid uczynił. A później powiada: niech Pan rozsądzi między mną a między tobą i niech ci odpłaci Pan za mnie, lecz ręka moja nie podniesie się na ciebie. Nie dość na tym, w niedługi czas później po raz drugi Bóg doświadcza Dawida, po raz drugi wydaje Saula w jego ręce. W tej samej księdze, w 26 rozdziale, mam opisane kolejne wydarzenie, jakie miało miejsce na wzgórzu Hakila. Kiedy Saul, wydawałoby się, spokojnie śpi po środku obozu, około niego śpiący wojownicy, i Dawid, najwierniejszym swoim przyjacielem i wojownikiem, przechodzi przez środek obozu, zbliża się do Dawida, zabiera włócznię Saula i zabiera włócznię i zabiera dzban na wodę. Jak gdyby ponownie Bóg wydaje Saula w jego ręce. I tym razem Dawid nie zmazał swych rąk krwią. Wydawałoby się to dziwne. Nawet jego właśnie wojownicy mówią do niego w ten sposób. I rzekli wojownicy Dawida do niego: oto dzień, o którym zapowiedział ci Pan. Wydam twoich wrogów w twoje ręce i będziesz mógł zrobić z nimi, co będziesz chciał. Pozwól, że przygwożdżę go teraz włócznią do ziemi za jednym uderzeniem i drugiego nie będzie potrzeba. Pierwsza Księga Samuelowa, 24 rozdział, 5 werset. Dawid jednak ufa Bogu. Jemu pozostawia wypełnienie danych sobie obietnic. I w 10 wersecie 26 rozdziału czytamy jego słowa: jako żyje Pan, że tylko On, Pan go ugodzi. Albo nadejdzie jego dzień i umrze, albo wyruszy na wojnę i zginie. A więc, drodzy braterstwo, Dawid miał czekać. Czekał cierpliwie, aż nadejdzie słuszny czas, kiedy Bóg odda królestwo w jego ręce. I rzeczywiście taki czas nadszedł. I Dawid nie podniósł ręki na pobłażeństwa pańskiego. Został królem, a rąk nie splamił krwią. I trzeci przykład. Może najbardziej dla nas wymowny, bo przykład naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wymowny dlatego, że my mamy być Jego naśladowcami. Bo tak uczył nasz Pan. On także umiał czekać. Bóg uczył mu wielką obietnicę. Proroctwa mówiły, że nadejdzie czas, kiedy Chrystus miał stać się pośrednikiem przymierza z ludem. Kiedy Chrystus miał zostać odwołany królem i kapłanem na tronie. A jego kapłaństwu nie będzie końca. Wszystko to miało wypełnić się w Jezusie Chrystusie. Ale we właściwym czasie. Nie prędzej, aż Bóg Ojciec to zamierzył. Ojcowską wolą było, aby Chrystus wcześniej, zanim miał zostać królem, zanim miał stać się miłosiernym arcykapłanem, aby wcześniej upodobał się we wszystkim do swoich braci. No apostoł święty Paweł powiada, że we wszystkim za wyjątkiem jednego, to jest grzechu. Nawet jak w liście do Filipian święty Paweł apostoł powie, że Chrystus tam uniżył samego siebie aż do śmierci krzyżowej. I Chrystus umiał czekać. Chociaż tu na ziemi były sytuacje, kiedy mógł stać się królem tu na ziemi. Pamiętamy wydarzenie, kiedy Jezus, kiedy wystąpił z Jordanu, mamy powiedziane, że w mocy ducha udał się na pustynię i przez 40 dni tam zastanawiał się nad boskim planem. I mamy powiedziane, że przystąpił do niego szatan. Ewangelii według świętego Mateusza w 4 rozdziale, a w 8 wersecie czytamy następujące słowa: znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. I rzekł mu: to wszystko dam ci. A więc, drodzy braterstwo, przed naszym Panem taka propozycja. Popatrz na wszystkie królestwa świata. W jednej chwili już teraz mogą być twoje. Ale pod jednym warunkiem. Bardzo trudny warunek. Bardzo ciężki. Jeżeli upadniesz, i co? I oddasz mi pokłon. Drodzy braterstwo. Czy Chrystus Pan miał zaprzeć się swojego Ojca, któremu ufał i wierzył? Ważyły się szale, ale Chrystus wiedział, że Bóg jest jeden tak jak kiedyś powie do uczonego w Piśmie: słuchaj Izraelu, Pan Bóg Twój, Pan jeden jest, drodzy braterzy. Chrystus Panu miał czekać. I drugi przypadek, kiedy Chrystus, Ewangelii według świętego Jana w 6 rozdziale, kiedy uczynił wielki cud, kiedy 5 chlebami i 2 rybkami nakarmił 5000 mężów, kiedy wszyscy ludzie byli zachwyceni, że tak wielki prorok powstał w Izraelu. I mamy powiedziane, że lud co? Tak. Zamierzał obwołać go królem. I co uczynił Chrystus? Uszedł na górę. Nie ugiął się pod presją ludzi. Tam był szatan. Tu był lud izraelski. Ale Chrystus czekał. On wiedział, że jego królestwo nie jest z tego świata. I drodzy braterstwo, Bóg mu to wielce wynagrodził. Nadszedł czas, że po swoim zmartwychwstaniu nasz Pan powiada, że dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Tak wielce go Bóg wywyższył. I czy, drodzy braterstwo, był koniec oczekiwania? Nie. W liście do Żydów, w 10 rozdziale, a w 12 i 13 wersecie Święty Paweł Apostoł powiada w ten sposób: lecz gdy on złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, a nieprzyjaciele jego położeni będą jak podnóżek stóp jego. A więc, drodzy braterstwo, 3 przykłady: Noe, Dawid i Chrystus Pan. 3 przykłady, które powinny nas utwierdzić, że oczekiwanie powinno być cierpliwością i wiarą. Że bardzo się opłaci wierzyć w boskie obietnice. Ale, drodzy braterstwo, Pismo Święte jest wielką księgą. Jest księgą życia. Dostarcza nam nie tylko szlachetnych przykładów, ale są także przykłady, które będą nas uczyć, gdzie również możemy otrzymać lekcję, gdzie niewłaściwe postępowanie również może służyć dla nas przykładem i zbudowaniem. I tak jak powiedzieliśmy, że są przykłady, które wskazują na wielkim zbudowaniem może być właściwe oczekiwanie, tak też odnajdujemy przykłady, które pouczą nas i wskażą, jak czasami przykre skutki, niepotrzebne doświadczenia może przynieść brak umiejętności właściwego oczekiwania. Popatrzmy na te przykłady. Pierwszy przykład. No może, drodzy braterstwo, troszeczkę zaskakujący. Abraham. Ten człowiek zawsze dla nas jest przykładem wiary. Pismo Święte, Nowy Testament powiada, Święty Paweł będzie uczył, że my wszyscy jesteśmy czym? Dzieci Abrahama przez to? Przez wiarę. Drodzy braterstwo, czy w życiu tego człowieka, który dał tak mocno do biodr wiary, odnajdziemy wydarzenie, które będą świadczyć o tym, że i on okazał się dość cierpliwy? Drodzy braterstwo, tak. Jest takie wydarzenie. Sięgnijmy do historii. W pierwszej księdze Mojżeszowej, w 12 rozdziale, mam opisane słowa przymierza, które Bóg zawarł z Abrahamem. I rzekł Pan do Abrahama: wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. Taki był boski warunek. Jeżeli Abrahamie uczynisz to, co ja ci nakazuję, to wówczas uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił. A więc Bóg dał Abrahamowi obietnicę, że nadejdzie czas, kiedy będzie miał potomstwo. No rzeczywiście, drodzy braterstwo, jak wiemy z dalszej historii, Abraham czekał na potomka ile? 25 długich lat.
25 lat to znaczy się w ziemi kananejskiej.
A więc obywatelstwo, bardzo długi okres czasu. Później Bóg Najwyższy jeszcze raz utwierdza Abrahama. Kiedy Abraham skarży się Bogu, że oto schodzisz z tej ziemi i nie masz potomka, że jego dziedzicem z pewnością będzie ktoś inny, Eliezer z Damaszku. 15 rozdział 1 Księgi Mojżeszowej. Bóg wyprowadza Abrahama na dwór, pokazuje mu na niebiosa, patrz Abrahamie, jak gwiazdy na niebie, tak liczne będzie twoje potomstwo. Mija kolejny czas i czytamy wydarzenie, jakie mamy zapisane w rozdziale 16. A Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzieci, lecz miała niewolnicę egipcjankę imieniem Hagar. Rzekła więc Saraj do Abrama: oto Pan odmówił mi potomstwa. Odtuj proszę z niewolnicą moją, może z niej będę miała dzieci. Prawdą jest, że wątpić potrzeba Sara. To ona powiedziała do Abrahama: oto Pan odmówił potomstwa. Ale drodzy braterstwo, jak zachował się Abraham? Czy zwrócił uwagę swojej żonie, że przecież Bóg powiedział, że my będziemy mieć syna? Czy okazał się dość cierpliwy? Czytamy dalej. I usłuchał Abram rady Saraj. Usłuchał Abram. Nie zwrócił uwagi Sarze. I drodzy braterstwo, spotkało ich za to wielkie doświadczenie. Tak Sarę, jak i Abrahama. Czytamy, że po narodzeniu się Ismaela Hagar poczęła co? Pogardzać swoją panią. Czy było to przyjemne? No z pewnością nie. Więcej tej samej wzgardy i wyszydzenia doznał kto? Izaak. Syn obietnicy. On także został wyszydzony. I nadszedł czas, kiedy i sam Abraham przeszedł ciężką próbę. Stosownie do prośby Sary i pańskiego rozkazania zmuszony został wypędzić Hagar i syna. Własnego syna, drodzy braterstwo. To także nie mogło być przyjemne dla Abrahama. Lecz do początkowo, jak czytamy, się wzbraniał. On był ojcem, drodzy braterstwo. A jednak musiał. A więc, drodzy braterstwo, czasami brak cierpliwości prowadzi do smutnych chwil. Inny przykład. Przykład Saula. W pierwszej księdze Samuelowej, 13 rozdziale, mam opisane wydarzenia, które pozbawiły go korony. Tylko dlatego, że nie był dość cierpliwy. Nie potrafił czekać, aż nadejdzie Samuel. W rozdziale 13, a w wersecie 13 i 14 Samuel powiada w ten sposób do Saula: popełniłeś głupstwo. Gdybyś był dochował przykazania Pana, Boga Twego, które On Ci nadał, Pan byłby utwierdził królestwo Twoje nad Izraelem. Lecz teraz królestwo Twoje nie utrzyma się. Pan wyszukał sobie męża według swego serca i Pan ustanowił go księciem nad swoim ludem za to, iż nie dochowałeś tego, co Pan Ci rozkazał. Nie był dość cierpliwy i stracił królestwo. I jeszcze jeden przykład. Nominalny Kościół. No, drodzy braterstwo, czasy, w których żyjemy. Wiek Ewangelii. W Piśmie Świętym spotykamy wzmianki mówiące o tym, że święci Najwyższego, naśladowcy Chrystusa, wraz ze swym mistrzem mieli objąć królestwo. Taki czas miał nadejść. Prorocy Starego Testamentu w wielu miejscach o tym mówili. Wspomnijmy tylko na proroctwo Daniela, rozdział 7, werset 17 do 18 i werset 27. Owe wielkie cztery zwierzęta to czterej królowie, którzy powstaną na ziemi, lecz potem święci Najwyższego otrzymają królestwo i posiądą je na wieki. Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi świętym Najwyższego. Rzeczywiście, tak mówiły proroctwa. Miał nadejść taki czas, kiedy święci Najwyższego mieli odniesić królestwo. Ale także we właściwym czasie. Drodzy braterstwo, wyznawcy Chrystusa okazali się jednak niedość cierpliwi. Już za czasów apostolskich pojawiły się takie tendencje w zborze w Koryncie i święty Paweł apostoł musiał je ostro zwalczać. W pierwszym liście do Koryntian, w 4 rozdziale, a w 8 wersecie czytamy takie słowa. Już jesteście nasyceni. Bez nas staliście się królami. I obyście byli królami, abyśmy i my wespół z wami królowali. Ale drodzy braterstwo, tak było na początku. Żyli jeszcze apostołowie, którzy potrafili prostować błędne ścieżki. Ale nadszedł czas, kiedy apostołowie posnęli i mały lud, który wówczas dopiero zaczął wyrastać, zamierzył odmierzyć czasy i zakon. I to, co miało mieć miejsce w przyszłości, zamierzył samowolnie wypełnić już teraz, w wieku Ewangelii. I w ten oto sposób w 800 roku naszej ery utworzono Unię Cesarstwa Rzymskiego z Kościołem Powszechnym. Ukoronowany przez papieża Leona II cesarz Karol Wielki uznał świecką władzę papieża. No my możemy w tym miejscu tylko zapytać. Pismo Święte powiada, że kiedy święci Najwyższego mieli objąć królestwo, to co miało być? Czy miało to być błogosławieństwem dla ziemi, czy nieszczęściem? Błogosławieństwem. A jak uczy historia? Czy władza, którą otrzymał Kościół powszechny, przyniosła ludzkości błogosławieństwo? Przeklęstwo. Wystarczy popatrzeć na karty historii. Ile łez, ile cierpień, ile krwi zostało przelanej tylko w imię Chrystusa. Tak można by powiedzieć. A więc, drodzy braterstwo, rzeczywiście możemy powiedzieć, że właściwe oczekiwanie łączy w sobie cierpliwość i wiarę, pewność boskich obietnic. Ale nie tylko. Właściwe oczekiwanie to także świadomość, czego oczekujemy. Jest niezwykle ważną rzeczą, aby oczekując poprzez niewłaściwe zrozumienie rzeczy nie przeoczyć długo wypełniających się wydarzeń. Można oczekiwać, można cierpliwie oczekiwać, ale poprzez niewłaściwe zrozumienie można przeoczyć. Czy może to mieć miejsce? Również przytoczę jeden przykład. Popatrzmy na naród izraelski i pierwsze przyjście Chrystusa. Czy Żydzi oczekiwali Mesjasza? Oczekiwali. Mówił o tym proroctwa. Mojżesz powiedział, że proroka takiego jak ja jestem, zbudzi ci Pan Bóg twój spośród ciebie. I inne proroctwa ksiąg Starego Testamentu mówiły o Mesjaszu. Więcej mamy powiedziane, że około czasu narodzenia się Chrystusa wszyscy ludzie byli co? Oczekiwani Mesjasza. Kiedy trzej mędrcowie przyszli do Heroda, aby zapytać go się, gdzie narodził się Mesjasz, kiedy Herod zżywa uczonych w piśmie i kapłanów, na poczekaniu otwierają księgi i wskazują, że w Betlejem. Wiedzieli, a jednak nie poznali czasu nawiedzenia swego. Możemy tylko zapytać dlaczego. Dlaczego tak się stało, skoro wszyscy byli oczekiwani, a jednak nie poznali. Nie poznali, że narodził się Mesjasz. Dlatego, że oczekując we właściwym czasie, oczekiwali rzeczy niewłaściwych. Oczekiwali, że Jezus narodzi się jako król, pełen chwały, dostojeństwa, aby ich wyzwolić z niewoli, ale nie z niewoli grzechu, a jakiej? Niewoli Rzymu. I potwierdzają to słowa uczniów w drodze do Emaus. Kiedy dwaj uczniowie idą po ukrzyżowaniu Chrystusa i między sobą prowadzą dyskusję. A myśmy się spodziewali, że on co? Miał wyzwolić Izraela. I dopiero nasz Pan musiał im wskazać, że nie było to rzeczą właściwą. Rozdział 24 Ewangelii według świętego Łukasza, werset 25 i 26. O głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie miał tego wycierpieć, aby wejść do swojej chwały? A więc, drodzy braterstwo, Chrystus Pan musiał udzielić im lekcji, że prorocy mówiły, że miał nadejść czas, kiedy Chrystus miał być królem, ale wcześniej musiał jeszcze wiele wycierpieć. O tym także uczył proroctwa. Jaką lekcję, zapytujemy, z powyższych przykładów możemy otrzymać dla siebie? Mija już blisko 2000 lat od czasu, gdy Chrystus Pan wypowiedział pełne nadziei słowa: idę przygotować wam miejsce. Drodzy braterstwo, całe chrześcijaństwo, cały Kościół przez wiek Ewangelii żyje tymi słowami, tą wielką obietnicą Chrystusa, tą wielką nadzieją, jaką notował święty Jan Apostoł w 14 rozdziale swojej Ewangelii w 3 i 4 wersecie. Idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę za się i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Przez 2000 lat Kościół oczekiwał objawienia się nowych niebios i nowej ziemi, w której mieszka sprawiedliwość. Czy jednak w swym wyczekiwaniu nie popełnił podobnych błędów i omyłek, o jakich wcześniej wspomnieliśmy? Musimy powiedzieć, że miało to miejsce. Niektórzy chrześcijanie okazali i nadal okazują brak należytej cierpliwości, oczekiwali na wypełnienie się pańskich obietnic. Próbowano zgłębić tajemnicę, którą Bóg zostawił wyłącznie dla siebie. Bo tak powiedział Chrystus: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec mocy swojej ustanowił. A jednak stawiano i nadal stara się pytania, kiedy. Kiedy rozpocznie się długo oczekiwane Królestwo Chrystusowe. I w rezultacie, począwszy od czasów apostolskich, aż po dzień dzisiejszy, sporządza się chronologię. I najtragiczniejsze jest to, że najczęściej daty te wyznaczali chrześcijanie, którzy ogromnie kochali Pismo Święte. Święty Paweł Apostoł musiał ostro występować przeciwko niektórym braciom w Tesalonice, którzy głosili niepokojące wieści, jakoby już nadchodził Dzień Chrystusowy. W drugim liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale, a w drugim wersecie czytamy następujące słowa: abyście tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakąś wyrocznię, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany. A więc widzimy, drodzy braterstwo, że byli nawet i tacy, którzy powoływali się na autorytet apostolski, że to my naszą ręką pisaliśmy list, jakoby nastał już Dzień Pański. Byli i tacy. Święty Paweł Apostoł musiał ich ostro zwalczać. Pozostawił taką lekcję i naukę. Nie dość na tym. Wielu chrześcijan spodziewało się końca tego wieku w roku 1000. Wycliffe spodziewał się powyższego w roku 1400. Z nowszej historii William Miller spodziewał się zabrania i uwielbienia Kościoła w roku 1844. Jak wielkie doświadczenie wówczas spłynęło na tych, którzy ogromnie kochali Pismo Święte i starali się je badać. Możemy się tylko domyśleć, jak wielkie doświadczenie przeszli ci bracia. Patrzył na nich świat. I nie stało się. Pastor Russell początkowo sądził, że Kościół zostanie zgromadzony, uwielbiony w roku 1914. No Bóg tak sądził, że pastor Russell dożył tych datum. Doczekał roku 1914. Przyszedł rok 1915, przyszedł rok 1916, a Kościół był dalej na ziemi. I pastor Russell był bardzo pokornym człowiekiem. Potrafił publicznie oświadczyć, że kiedy naprawdę rozpocznie się faktyczne tysiąclecie, panowanie Chrystusa z Kościoła, tego my obecnie nie wiemy. I to na zawsze pozostanie czym? Tajemnicą Bożą. A w przedmowie do drugiego tomu w roku 1916 powiada, że wyciągnęliśmy fałszywy wniosek nieupoważniony przez Pańskie Słowo. Był tak pokornym człowiekiem. Potrafił przyznać. Rutherford objeżdżał stołeczne miasta świata i wygłaszał kazanie na swój ulubiony temat, że miliony ludzi obecnie żyjących nigdy nie umrą. No z pewnością są tu bracia tej sali, którzy bardziej pamiętają te wydarzenia niż ja. Ja je znam tylko z historii przekazu. Ale bracia, niektórzy i siostry z pewnością te czasy pamiętają. Jako dowód wiary wystawiono w Kalifornii wspaniały dom dla Dawida, kiedy zmartwychwstanie, że przybędzie i będzie stamtąd móc zarządzać światem. Wydawać polecenia na cały świat. Notarialnie zapisano go na Dawida. I podobne próby podejmowano i w czasach powojennych. Brat Johnson wyznaczył datę końca na rok 1954. Tak się złożyło, że tamtej czas tych czasów nie doczekał. Zmarł dwa lata wcześniej, w roku 1952. W roku 1975 końca obecnego systemu rzeczy spodziewali się świadkowie Jehowy. Ostatnią chronologią, z którą nas zapoznano, były wyliczenia ustalające datę zabrania Kościoła na wiosnę roku 1981 podczas pamiątki Ostatniej Wieczerzy Pańskiej. I tym razem tych, którzy zaufali ludzkiej filozofii, spotkał ogromny zawód. I chciałbym w tym miejscu przytoczyć fragment artykułu pastora Rosla zamieszczony w Na Straży w drugim numerze w 1981 roku. Pamiętać jednak należy, że wciąż jeszcze postępujemy wiarą, a nie widzeniem. Chociaż Bóg przez swoich proroków podaje do wiadomości swemu ludowi pewne zarysy swego planu wybawienia ludzkości, to jednak szczegóły tego planu, jak i czas ich wypełnienia się, nie są wyraźnie objawione. Z pewnych powodów i dla pewnego mądrego celu Bóg nie objawia wielu szczegółów swego chwalebnego planu nikomu. Nawet swym najwierniejszym sługom prędzej, aż zaczną się wypełniać, a niekiedy aż po ich wypełnieniu. Chociaż jest powiedziane, że tajemnica Pańska jest objawiona tym, którzy się Go boją, a przymierze swoje oznajmuje im, to jednak nie należy z tego wnosić, że tą objawioną tajemnicą są wszystkie szczegóły boskiego planu, gdyż jeden z największych jego sług i narzędzi mówczych, apostoł Paweł, powiedział, że dokąd mieszkamy w tych doskonałych i grzechem skażonych ciałach, rzeczy dotyczące boskich zamysłów możemy poznać tylko po części. widzimy je jako przez zwierciadło i niby w zagadce. Z niektórych orzeczeń Pisma Świętego wynika, że do tych sekretnych szczegółów boskiego planu należą czasy i chwile, w których poszczególne zarysy tegoż planu wypełniły się lub też będą się wypełniać. Chrystus Pan po swoim zmartwychwstaniu, a więc po otrzymaniu wielkiej władzy, a z nią i wielkiej wiedzy na niebie i na ziemi, na zapytanie swych uczciów w sprawie czasu ustanowienia swego królestwa odpowiedział niezawodnie naciskiem: nie wasza to rzecz jest dać czasy i chwile, które Ojciec swej mocy położy. Wynika stąd, że w boskiej mocy położone są, czyli w jego sekrecie zachowane czasy i chwile, dotyczą szczególnie onego z dawna obiecanego Królestwa Chrystusowego. Wielu wiernych i gorliwych sług Bożych starało się na podstawie niektórych biblijnych orzeczeń aluzyjnych obliczyć niektóre czasy i chwile i ustalić daty wypełnienia się pewnych do przyszłości należących szczegółów boskiego planu. Chcąc być szczerymi, musimy jednak przyznać, że bardzo wiele, nie mówimy, że wszystkie, z tych obliczeń dat chybiło i nadzieje na tych datach oparte zawiodły. Zawody w takich chronologicznych obliczeniach i wystawionych datach powinny być dla wiernych lekcją większego umiarkowania pod tym względem. Czyli mniej zajmować się datami, o czasach i chwilach, a więcej czuwać nad sobą i starać się być godnym obiecanej nagrody. Gdy słuszny czas od Boga naznaczony i w Jego mocy położony nadejdzie. Nadmierne zajmowanie się datami i chronologicznymi kombinacjami może podniecić umysł nasz do takiego stopnia, że w tych kombinacjach posuniemy się za daleko. A do nauk duchowych i prawdziwie nas budujący jako nowe stworzenie nie będziemy sposobni. Ponadto nasze natręctwe wnikanie w sekrety Boże i mówienie o nich może wywierać ujemny wpływ na braci. Jednych będzie to podniecać, a drugich irytować, powodując więcej sporów niż duchowego zbudowania. Czy nie lepiej będzie, gdy te sprawy pozostawimy Panu, a więcej czasu poświęcimy na te, które są w Słowie Bożym wyraźnie opisane i dla naszego zbudowania i zbawienia potrzebniejsze? Rzeczy tajemne należą Panu i jawne nam i synom naszym aż na wieki. A więc, drodzy braterstwo, jeszcze raz powtórzę. Czy nie lepiej będzie, gdy te sprawy pozostawimy Panu, a więcej czasu poświęcimy na te, które w Słowie Bożym są wyraźnie opisane i dla naszego zbudowania i zbawienia potrzebniejsze. Doświadczenie minionych lat w historii Kościoła wieku Ewangelii z pewnością potwierdzają te słowa. Tak więc, drodzy braterstwo, powiedzieliśmy, że właściwe oczekiwanie wymaga cierpliwości i wiary. Ale wcześniej także powiedzieliśmy, że należy być świadomym tego, czego oczekujemy, aby oczekując cierpliwie, nie przeoczyć wydarzeń. Tak jak Żydzi, którzy oczekując Mesjasza, nie poznali czasu nawiedzenia swego. Jaką lekcję z tego wydarzenia i przykładu możemy otrzymać dla siebie? Podam jeden przykład jako doświadczenie, na którego punkcie Kościół przechodzi również próbę i doświadczenie. Brak właściwego zrozumienia istoty pańskiego zmartwychwstania stał się przyczyną nieprzyjęcia nauki o której obecności naszego Pana. Jest to rzecz, która obecnie wśród braci jest próbą i doświadczeniem. Wielu chrześcijan aż do dziś uważa, że Pan powróci na ziemię jako człowiek. W takim ciele, w jakim był wśród uczniów podczas pierwszej swej obecności na ziemi. Jak gdyby, gdzie z dala pozostają oświadczenia apostolskie, że Chrystus wprawdzie w ciele poniósł śmierć, ale ożywiony jest w czym? W duchu. A przecież święty Paweł apostoł powiada, że ciało i krew nie odziedziczą królestwa niebios. Że insza jest chwała ciał ziemskich, a inna jest chwała ciał niebieskich. I tak jak Żydzi podczas pierwszej obecności, chrześcijanie ci spodziewają się nagłego objawienia Chrystusa, chwale i mocy. Przeoczają, że czas królestwa muszą poprzedzić dni Syna Człowieczego. Czas przygotowania, dzień żniwa, kiedy Chrystus po raz wtóry obecny duchem miał prowadzić żniwo. Czas próby, który dla chrześcijan i braci jest wielkim doświadczeniem. Oczekując we właściwym czasie, można oczekiwać rzeczy niewłaściwej. I drodzy braterstwo, kończąc nasze rozważania, chciałbym powrócić na moment i na jedną rzecz zwrócić uwagę. Tak jak powiedzieliśmy na początku, kiedy mówiliśmy o Noem, że prawie do samego końca nie wiedział, kiedy nadejdzie potop. Dopiero tuż przed potopem, na 7 dni, Bóg objawił Noemu swą wielką tajemnicę. Że oto na 7 dni ja spuszczę deszcz, która pochłonie wszystko, co jest na ziemi. Popatrzmy na życie Abrahama. Czy do końca nie wiedział, kiedy narodzi się Izaak? Rok wcześniej, w Dąbrowie Mamre, kiedy Abraham z sieci wrót swojego namiotu, oto trzej mężowie się zbliżają i mówią do niego te słowa. Za rok o tej porze ja przyjdę jeszcze raz do ciebie. I co? Sara będzie mieć syna. A więc też się dowiedział. Jaką lekcję i naukę możemy otrzymać dla siebie? Odnośnie nadejścia Królestwa Chrystusowego. O tym tak wiele dzisiaj mówiliśmy. Którego z cierpliwością i wiarą oczekujemy. Czyli nam do końca nic nie jest wiadomo. Jest nam wiadomo. Tylko nieco w innym sensie. Chrystus Pan, Ewangelii według świętego Mateusza w 24 rozdziale. Kiedy uczniowie przystąpili do Niego, ale pytać Go o czas ostateczny. I wówczas Chrystus Pan powiada pewne słowa. Czy mówi o datach? Nie. Nie powiada, kiedy nadejdzie. Kiedy się to stanie. Ale wskazuje na coś innego. A na to wskazuje? Na wydarzenia. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi. Macie patrzeć. Macie być czujnymi. Macie obserwować to, co się wokół was dzieje. I wiedzcie, że kiedy to zauważycie, że jest blisko tuż u drzwi, niepotrzebna jest data. W tym lub innym roku. Mamy wierzyć, że jest blisko, w zasięgu ręki, że Królestwo Chrystusowe, o które codziennie się modlimy, jest tuż u drzwi. I miejmy tą wiarę. Bądźmy czujnymi. Obserwujmy to, co dzieje się na świecie. Bo kiedy to mamy obserwować, to co mamy robić? Opuszczać głowy? Mamy głowy podnosić ku górze. Patrzeć na niebiosa. Bo tam jest Chrystus. I drodzy braterstwo, chciałbym, aby wy wszyscy wspólnie mieli tą wiarę. Wiara aż do końca. Aby okazać się wiernymi, tak jak powiada objawiciel święty Jan, aby być zaliczonym do klasy powołanych, do klasy wybranych i jeszcze do klasy wiernych. A jeżeli tacy będziemy, to z pewnością Bóg nie poskąpi nam nagrody, czego życzyłbym wszystkim braciom i siostrom, tutaj Boże, amen. No rzeczywiście tak się składa, że od dłuższego czasu mieliśmy zamiar wygrać się do braterstwa, no jakoś nie zawsze wychodziło. No ale tak widać czasami bywa. W dniu dzisiejszym mamy tą sposobność, że mogliśmy przyjechać tutaj do braci i sióstr. No w moim przypadku jest to po raz pierwszy, jeszcze w Białogardzie nie byłem. Także jest to dodatkowe przeżycie, że mogę gościć w braterstwa i wspólnie cieszyć się społecznością bratnią. Chciałbym na początku przekazać braciom i siostrom pozdrowienia, jakie zbór Pana w Krakowie. Ostatnio miałem także możliwość być w Jugowicach. Również i stamtąd bracia i siostry prosili, aby gdziekolwiek będziemy, tak samo od nas bracia z biura, braterstwo Szczepanikowie, siostra Siedleczka, wszyscy prosili, aby braterstwu przywieźć gorące bratnie chrześcijańskie pozdrowienia, życzenia obfitych łask i błogosławieństw Bożych. A w dniu dzisiejszym chciałbym, abyśmy sięgnęli myślą do wydarzeń, jakie miały miejsce podczas pierwszej obecności naszego Pana na ziemi. Do jednego wydarzenia, jakie miało miejsce już po Jego zmartwychwstaniu, kiedy Chrystus Pan stał ze swoimi uczniami na górze, ostatnie chwile możemy wczuć się w tą sytuację. Uczniowie patrzeli w twarz Chrystusa. 3,5 lat krok w krok starali się postępować Jego śladami. Gdziekolwiek On podążał, tam postępowali oni. Cokolwiek On mówił, starali się, aby te słowa głęboko utkwiły w ich sercach. I oto teraz nadszedł czas rozstania. Cóż jeszcze powie mi Chrystus? Jaką naukę albo jaką lekcję będzie chciał im przekazać? Za chwilę zostanie zabrany z ziemi do nieba. A przecież tak wiele jeszcze rzeczy im nie powiedział. To przecież Chrystus powiedział: mam wam jeszcze co? Wiele do powiedzenia, ale teraz znieść tego nie możecie. Czy może coś jeszcze im wyjaśni? Jakąś przypowieść, której jeszcze nie zdąży wytłumaczyć? Bo przecież pamiętamy, że Chrystus mówił do ludu przypowieści. Ale kiedy zapadał zmierzch, kiedy lud odstępował, Chrystus zbierał swoich uczniów i na osobności im tłumaczył. On rozumiał, że nie wszystko są w stanie zrozumieć i pojąć. Dlaczego potrzeba, aby im tłumaczył? A więc uczniowie spodziewali się, że być może Chrystus coś jeszcze im objawi. Ostatnie napomnienie, ostatnia lekcja i nauka. Spodziewali się, że nasz Pan odbuduje królestwo. W drodze do Emaus dwaj uczniowie rozmawiają między sobą. I tak się zastanawiają. A myśmy się spodziewali, że On miał naprawić Izraela. I dlatego nie dziwimy się, że ostatnie pytanie, jakie zadają uczniowie Chrystusowi, a mamy zapisane w Dziejach Apostolskich, w pierwszym rozdziale, a w wersecie 6 jest następujące. Gdy oni wtedy się zeszli, pytali Go mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? To było to, co dręczyło ich serce. Na co dzień nad tym rozmyślali. Kiedy? Bo przecież Chrystus mówił o Królestwie Niebios. Bo przecież Chrystus mówił, że nadejdzie czas, kiedy nastąpi odbudowa narodu izraelskiego. Odbudowa państwa izraelskiego. I dlatego takie pytanie. I werset 7. I rzekł do nich: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Czy uczniowie spodziewali się takiej odpowiedzi? Czy spodziewali się, że Chrystus w ten sposób im powie? Ostatnie chwile pożegnali. A Chrystus, jak gdyby patrzył w ich serca, patrzył w przyszłość Kościoła i wypowiada takie słowa: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. I chciałbym, aby te dwa wersety stały się podstawą naszych obecnych rozważań. A temat nasz nazwiemy oczekiwanie. Umiłowani braterstwo, Chrystus Pan zwraca uwagę na potęgę czasu. Czas, boska potęga. Czyli zrozumienie Bóg zachował wyłącznie dla siebie. Bóg bowiem ustanowił je w mocy swojej. Kiedy patrzymy na wszechświat, tak pięknie zorganizowany, gdy apostoł święty Paweł będzie nauczał, że wszystko to, co widzimy, świadczy o potędze boskiej. Czas. Czas i porządek. Wszystko ma swój czas. Kaznodzieja Salomon w 3 rozdziale swojej księgi, a w wersecie od 1 do 8, w tak piękny sposób charakteryzuje potęgę czasu. Jako czynnika boskiej mocy. Wszystko ma swój czas. I każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Jest czas rodzenia i czas od umierania. Jest czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. Jest czas nabijania i czas leczenia. Jest czas burzenia i czas budowania. Jest czas płaczu i czas śmiechu. Jest czas narzekania i czas pląsu. Jest czas rozrzucania kamieni i czas zbierania kamieni. Jest czas pieszczot i czas wstrzymywania się od pieszczot. Jest czas szukania i czas gubienia. Jest czas przechowywania i czas odrzucania. Jest czas rozdzierania i czas zszywania. Jest czas milczenia i czas mówienia. Jest czas miłowania i czas nienawidzenia. Jest czas wojny i czas pokoju. Tak pisał mędrzec pański Salomon. Ten człowiek, o którym świadectwo Pisma Świętego jest bardzo jednoznaczne. Był to mąż pełen mądrości. Pismo Święte powiada, że otrzymał ją od Boga. Sam Bóg był tym, który napełnił jego serce rozumem. Jak wielką mądrość zawierają jego słowa. I dlatego, kiedy czytamy Pismo Święte, tak wiele miejsc zadziwia nas swoją precyzją i dokładnością. Wiele jest już historią, ale niektóre wciąż jeszcze należą do przyszłości. Więcej, kiedy czytamy o boskim porządku rzeczy, kiedy uważnie studiujemy Pismo Święte, to zauważymy, że zamierzonych na ojcowskim zegarze wydarzeń nie można ani przyspieszyć, ani opóźnić. Wszystko ma swój dokładny czas wypełnienia. Jak Bóg zamierzył, tak się stanie. Przytoczę dwa przykłady dla potwierdzenia mych słów. Ewangelii według świętego Jana w 7 rozdziale mam opisane wydarzenie, kiedy Chrystus sam prowadzi rozmowę z Żydami uczonymi w piśmie, kiedy stara się ich przekonać, że On jest tym, którego posłał Bóg Ojciec. kiedy stara się ich przekonać, że jak patrzą na Jego oblicze, to jak gdyby widzieli oblicze Ojca Niebieskiego. Kiedy wszyscy się zastanawiają, skąd ta uczoność, bo przecież wiedzą, że ojcem Jego był Józef. Tak wszyscy byli przekonani. A Jego matką Maria. I drodzy braterstwo, wówczas byli niektórzy, którzy starali się Go pojmać. Ale Pismo Święte powiada, w wersecie 30 czytamy, i starali się Go pojmać, lecz nikt nie podniósł na Niego ręki. A dlaczego? Dlatego, że jeszcze nie nadeszła Jego godzina. To nie był właściwy czas. Chrystus Pan miał jeszcze czegoś dokonać. Nie nadszedł czas właściwy, aby dopełnił swoje ofiary. To jeszcze należało do przyszłości. I dlatego w ten sposób ewangelista notuje, że jeszcze nie nadeszła Jego godzina i nikt nie podniósł na Niego swojej ręki. A więc rzeczywiście zamierzonych na boskim zegarze wydarzeń nie można przyspieszyć. I z drugiej strony nie można ich opuścić. Co Bóg zamierzył, z pewnością się wykona dokładnie. Tak, jak Bóg postanowił. Kolejny przykład. Ten sam ewangelista w 13 rozdziale opisuje późniejsze wydarzenie, kiedy Chrystus Pan zbliżał się do końca swojej pielgrzymki. Kiedy wiedział, że nadszedł czas, aby złożył swe życie w ofierze, aby dopełnił swojej misji, i w pierwszym wersecie 13 rozdziału mamy zapisane następujące słowa. Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, że nadeszła Jego godzina odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. Jezus wiedział, że nadeszła godzina odejścia z tego świata. Wybiła godzina na boskim zegarze wieku. To, co miało się dokonać w osobie Chrystusa, miało stać się za parę chwil faktem. Wydarzeń, które Ojciec zamierzył, nie można było opuścić. A więc, drodzy braterstwo, rzeczywiście czas i porządek jest boską potęgą. Jest Jego tajemnicą, którą człowiek może na tyle zgłębić, na ile jest mu dozwolono. Kiedy mówimy o czasie jako o potędze boskiej, myślimy o oczekiwaniu na wypełnienie się przepowiedzianych Jego słowem wydarzeń. Obietnic, które Bóg Ojciec zawarł w swoim słowie. I drodzy braterstwo, oczekiwanie może być właściwe albo nie. Kaznodzieja Salomon w przypowieści Salomonowych w 10 rozdziale, a w 28 wersecie powiada w ten sposób. Oczekiwanie sprawiedliwych przynosi radość, lecz nadzieja bezbożnych w niwecz się obraca. A więc jak gdyby zwraca naszą uwagę, że oczekiwanie może przynieść radość. Może być przyczyną, że znajdziemy zbudowanie, dostąpimy pociechy, ukojenia, ale jednocześnie ten sam kaznodzieja powiada, że są tacy, dla których nadzieja obraca się w niewiedzę. Może przynieść smutek, czasami powątpiewanie, zamiast radości płacz. I zapytujemy w swych sercach, dlaczego tak się dzieje, że można oczekiwać właściwie, a są przypadki, będziemy o nich wspominać, że oczekiwanie może być niewłaściwe. Częściowo odpowiedzią na to pytanie są słowa, jakie święty Jakub apostoł powiada, kiedy mówi o modlitwie. I również powiada, że modlitwa może być właściwa, a może być modlitwa niewłaściwa. W liście świętego Jakuba w 4 rozdziale, a w 3 wersecie święty Jakub apostoł powiada w ten sposób. Prosicie, a nie otrzymujecie. A więc jak gdyby powiada i zwraca naszą uwagę, że można prosić i można źle prosić. Prosicie, a nie otrzymujecie, bo źle prosicie. No drodzy braterstwo w naszym życiu, czasami przychodzą chwile, kiedy zwracamy się do Boga w modlitwie, czy zawsze otrzymujemy od razu odpowiedź? No drodzy braterstwo, z pewnością nie zawsze. Są chwile, kiedy wydaje nam się, że Bóg jakoby nie słucha naszych próśb. Święty Jakub apostoł powiada, że źle prosicie. Takie przypadki również bywają. I dodaje święty apostoł Jakub w tym samym wersecie, że to prosicie, zamierzacie użyć dla zaspokojenia własnych namiętności. Ale bywają prośby, które z czystego serca kierujemy do Boga i czasami długo nie otrzymujemy odpowiedzi. Jak gdyby Bóg nas doświadcza. Czasami się wówczas zastanawiamy, dlaczego tak się dzieje. Popatrzmy umowani na dom w Betanii. Dom, do którego Chrystus tak bardzo lubiał zachodzić. 3 razy wspomina Pismo Święte, że Chrystus gościł w tym domu. Łazarz był jego przyjacielem. Chrystus go bardzo cenił i Łazarz go miłował. Nadszedł czas, kiedy Łazarz zachorował. No drodzy braterstwo, wielkie doświadczenie, które przyszło na ten dom. Z pewnością siostry gorąco modlimy się do Boga, aby przywrócił mu zdrowie. Czytamy, że wysłały nawet posłów do Chrystusa, aby ten czym prędzej przyszedł do Betanii, bo Łazarz, twój przyjaciel, jest chory. Spodziewały się, że skoro Chrystus miłował Łazarza, to z pewnością pospieszy na ratunek. Możemy być pewni, że codziennie rankiem wychodzimy przed dom, patrzymy na ścieżkę, którą zwykł chodzić Chrystus. Minął 1 dzień, a Chrystus nie przyszedł. Minął 2 dzień, Chrystus nie przyszedł. Kiedy nadszedł 3 dzień, Chrystusa nie ma, Łazarz choruje, a następnie umiera. Czy siostry nie czuły się rozczarowane, że on, Chrystus, nie nadszedł? Przyjaciel dom z pewnością w swoich sercach gorąco się modlił. Przyczynały to, o co prosiły Boga, możemy być pewni, że w tym czasie, kiedy jeszcze Chrystusa nie było wśród nich, wydawały się być zawiedzione, że on nie przyszedł, że Łazarz umarł, a Bóg nie wysłuchał ich modlitwy. Ale Chrystus miał w tym swój cel. Kiedy uczniowie pytali go się o chorobę Łazarza, dlaczego nie nadchodzi, to Chrystus wyrzekł pełne mocy zdanie: Łazarz, nasz przyjaciel, śpi. Ale na nim mają się ukazać dzieła Boże. To był cel, drodzy braterstwo, że Chrystus nie nadszedł w tym samym dniu, kiedy siostry prosiły. Wyższy cel, którego wówczas nie potrafił jeszcze zrozumieć. Ale wtedy, kiedy stanął u grobu Łazarza, kiedy zgromadzony lud był świadkiem wielkiego cudu, chyba największego cudu, jakiego możemy dostąpić na ziemi. Kiedy ten, co od 4 dni był w grobie, wyszedł. Drodzy braterstwo, wielki cud, objawienie się boskiej potęgi, boskiego dzieła. Siostry zrozumiały. A więc, drodzy braterstwo, czasami rzeczywiście wydaje nam się, że prosimy Boga, a nie otrzymujemy. Owszem, jak wspomnieliśmy, jak święty Jakub apostoł wspomina, są przypadki, że źle prosimy. Ale czasami bywa i tak, że Bóg ma w tym swój cel. On nas doświadcza. Chce nam coś pokazać, nauczyć jakiejś lekcji, wskazać na jakieś ważne dzieło. I podobnie umiłowani może być z oczekiwaniem. Możemy oczekiwać właściwie i możemy oczekiwać niewłaściwie. powstaje zatem pytanie. Czym jest właściwe oczekiwanie? Jak należy żyć? Jak należy postępować, aby według słów kaznodziei być policzonym do grona sprawiedliwych, którym oczekiwanie przynosi radość? Przede wszystkim musimy powiedzieć, że właściwe oczekiwanie łączy w sobie cierpliwość i wiarę. Każdy, kto posiadł właściwe wyrozumienie boskiego postępowania, nie będzie żądał przyspieszenia wypełnienia się przepowiedzianej sobie boskim obietnic. Kiedy czytamy Pismo Święte, począwszy od pierwszych ksiąg, a skończywszy na ostatnich słowach, zauważamy, że jest wiele przykładów mówiących o tym, jak Bóg nagradzał tych, co pośród prób i doświadczeń wiernie oczekiwali na wypełnienie się Jego obietnic. Ich oczekiwanie przyniosło im radość, przyniosło zbudowanie. Ale odnajdziemy też wiele przykładów, które będą nas uczyć, że czasami brak cierpliwości, brak umiejętności w wyczekiwaniu może przynieść smutek, może przynieść zawód, srogie doświadczenia i czasami brak zbudowania. Popatrzmy umiłowani na te przykłady. Noe. Bóg dał mu obietnicę, że spośród całego rodzaju ludzkiego jedynie on sam wraz z całą rodziną zostanie zachowany przy życiu. Pamiętamy te wydarzenia zapisane w pierwszej księdze Mojżeszowej. Nadszedł czas, gdzie mamy powiedziane, że Bóg wolał w tym sercu, że uczynił człowieka. A przecież tak niewiele wcześniej ten sam Bóg, kiedy stworzył ziemię, kiedy stworzył wszystko to, co na niej się znajduje, kiedy na końcu powiedział: uczyńmy człowieka, to mamy powiedziane, że to, co uczynił, to było jakie? Bardzo dobre. A przecież nadszedł czas, kiedy ten sam Bóg wolał w swoim sercu, że uczynił człowieka. Tak wielką nieprawością była napełniona ziemia. I znalazł się Noe, mąż sprawiedliwy, który znalazł uznanie w oczach pańskich. W 6 rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej, w 13 wersecie, czytamy następujące słowa. Rzekł tedy Bóg do Noego: położę kres wszelkiemu ciału, zniszczę je wraz z ziemią, ale z tobą ustanowię przymierze moje i wejdziesz do arki ty, synowie twoi, żona twoja i żony synów twoich z tobą. Bóg postanowił uczynić przymierze z Noem. Bóg objawił Noemu, że zamierzył wytracić na ziemi życie. Ale czy objawił Noemu, kiedy nadejdzie potop? Nie. Nie mamy ani jednego przekazu w Piśmie Świętym, który był poważny na to takiego twierdzenia. Co prawda, niekiedy spotykamy się ze zdaniem, że skoro Bóg powiedział, że będą dni człowieka 120 lat, to jakoby w tym było zawarto ograniczone, że Noe wiedział. No, drodzy braterstwo, po pierwsze, nie mamy powiedziane, że słowa te były skierowane do Noego. W pierwszych rozdziałach Biblii także mamy powiedziane, że Bóg powiedział: uczynimy człowieka, że Bóg powiedział: niech ziemia wywiedzie roślinność płazy i gady, a więc Bóg mówił. I nie mamy powiedziane, że gdy Bóg powiedział, że będą dni człowieka 120 lat, że słowa te skierował do Noego. A nawet gdyby Noe słyszał te słowa, czy możemy jeszcze w takim wypadku powiedzieć, że Noe wiedział, kiedy nadejdzie potop? Dzisiaj, umiłowani braterstwo, także wiemy. Chrystus Pan powiedział, że oto dziś i jutro wyganiam diabły, a trzeciego dnia co? Do kończenia wezmę. Dziś i jutro. 2000 lat. Czy na podstawie takiego stwierdzenia Chrystusa możemy dokładnie powiedzieć, kiedy nadejdzie dokończenie? Z pewnością nie. A więc, drodzy braterstwo, możemy powiedzieć, że Noe nie wiedział. Jaką przyjął postawę? Jak się zachował? Czy wątpił w to, co Bóg powiedział? Czy był niecierpliwy? Nie. W liście do Żydów, w 11 rozdziale, a w 7 wersecie, święty Paweł apostoł powiada, że będąc ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, a więc nie wiedział, kiedy to nastąpi, pełen bojaźni zbudował arkę. Na pierwszej księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale, a w 22 wersecie mamy powiedziane, że uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał Bóg. Ani przez moment nie wątpił w prawdziwość boskich słów i choć naśmiewano się z niego, był głosicielem sprawiedliwości boskiej. Dopiero na krótko przed potopem, zaledwie 7 dni, Bóg objawił Noemu swą wielką tajemnicę. Jest to lekcja, z której naukę słusznym zawsze później wyciągniemy. A więc widzimy, że Noe cierpliwie i z wiarą oczekiwał wypełnienia się pańskiej obietnicy. I Bóg nie postąpił mu nagrody. Jako jedyny z całą swoją rodziną zachował życie. A święty Paweł apostoł powiada, że odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary, stając się boskim przyjacielem. Jest to pierwszy przykład. Popatrzmy na inny. Mąż Boży Dawid. On także umiał czekać. W pierwszej księdze Samuelowej, w 16 rozdziale, mamy opisane pomazania Dawida na króla. Kiedy olej, który wylał Samuel na głowę Dawidową, zgodnie z pańskim poleceniem, ustanowił go królem w Izraelu. Czy w tym czasie nie było w Izraelu króla? Był. Ciągle jeszcze żył Saul. W swoim czasie także i na jego głowę był wylany olejek pomazania. A więc żył Saul i oto Dawid zostaje królem. Z pewnością jest tego świadomy, że oto Bóg spojrzał na jego. Po dwakroć wystawia go na próbę. Po dwakroć Saul zostaje wydany w ręce Dawidowe. Po raz pierwszy czytamy w pierwszej księdze Samuelowej w 24 rozdziale. Kiedy Saul na pustyni Engedi wraz z 3000 wojowników wyrusza, aby tropić Dawida i jego wojowników na wschód od skał Kozic. Tak się złożyło. Tak sprawił Bóg, że Dawid i Saul znaleźli się w tym samym miejscu. Kiedy Saul wchodzi do jaskini za swoją potrzebą, w tym samym miejscu znajduje się Dawid. W zasięgu ręki. Czy podniósł rękę na pańskiego pomazańca? Nie. Odcina kraj sukni. Jedyna rzecz, jaką Dawid uczynił. A później powiada: niech Pan rozsądzi między mną, a między tobą. I niech ci odpłaci Pan za mnie. Lecz ręka moja nie podniesie się na ciebie. Nie dość na tym. W niedługi czas później po raz drugi Bóg doświadcza Dawida. Po raz drugi wydaje Saula w jego ręce. W tej samej księdze, w 26 rozdziale, mam opisane kolejne wydarzenie, jakie miało miejsce na wzgórzu Hakila. Kiedy Saul, wydawałoby się, spokojnie śpi po środku obozu, około niego śpiący wojownicy, i Dawid, najwierniejszym swoim przyjacielem i wojownikiem, przechodzi przez środek obozu, zbliża się do Dawida zabiera włócznię Saula i zabiera włócznię i zabiera dzban na wodę. Jak gdyby ponownie Bóg wydaje Saula w jego ręce. I tym razem Dawid nie zmazał swych rąk krwią. Wydawałoby się to dziwne. Nawet jego właśnie wojownicy mówią do niego w ten sposób. I rzekli wojownicy Dawida do niego: oto dzień, o którym zapowiedział ci Pan. Wydam twoich wrogów w twoje ręce i będziesz mógł zrobić z nimi, co będziesz chciał. Pozwól, że przygwożdżę go teraz włócznią do ziemi za jednym uderzeniem i drugiego nie będzie potrzeba. Pierwsza Księga Samuelowa, 24 rozdział, 5 werset. Dawid jednak ufa Bogu. Jemu pozostawia wypełnienie danych sobie obietnic. I w 10 wersecie 26 rozdziału czytamy jego słowa. Jako żyje Pan, że tylko On, Pan go ugodzi. Albo nadejdzie jego dzień i umrze, albo wyruszy na wojnę i zginie. A więc, drodzy braterstwo, Dawid miał czekać. Czekał cierpliwie, aż nadejdzie słuszny czas, kiedy Bóg odda królestwo w jego ręce. I rzeczywiście taki czas nadszedł. I Dawid nie podniósł ręki na pomazańca pańskiego. Został królem, a rąk nie splamił krwią. I trzeci przykład. Może najbardziej dla nas wymowny, bo przykład naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wymowny dlatego, że my mamy być Jego naśladowcami. Bo tak uczył nasz Pan. On także umiał czekać. Bóg uczył mu wielką obietnicę. Proroctwa mówiły, że nadejdzie czas, kiedy Chrystus miał stać się pośrednikiem przymierza z ludem. Kiedy Chrystus miał zostać odwołany królem i kapłanem na tronie. A jego kapłaństwu nie będzie końca. Wszystko to miało wypełnić się w Jezusie Chrystusie. Ale we właściwym czasie. Nie prędzej, aż Bóg Ojciec to zamierzył. Ojcowską wolą było, aby Chrystus wcześniej, zanim miał zostać królem, zanim miał stać się miłosiernym arcykapłanem, aby wcześniej upodobał się we wszystkim do swoich braci. No apostoł święty Paweł powiada, że we wszystkim za wyjątkiem jednego to jest grzech. Nawet jak wiecie do Filipian święty Paweł apostoł powie, że Chrystus Pan uniżył samego siebie aż do śmierci krzyżowej. I Chrystus umiał czekać. Chociaż tu na ziemi były sytuacje, kiedy mógł stać się królem tu na ziemi. Pamiętamy wydarzenie, kiedy Jezus, kiedy wystąpił z Jordanu, mamy powiedziane, że w mocy ducha udał się na pustynię i przez 40 dni tam zastanawiał się nad boskim planem. I mamy powiedziane, że przystąpił do niego szatan. Ewangelii według świętego Mateusza w 4 rozdziale, a w 8 wersecie czytamy następujące słowa. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. I rzekł mu: to wszystko dam ci. A więc, drodzy braterstwo, przed naszym Panem taka propozycja. Popatrz na wszystkie królestwa świata. W jednej chwili, już teraz, mogą być twoje. Ale pod jednym warunkiem. Bardzo trudny warunek. Bardzo ciężki. Jeżeli upadniesz i co? I oddasz mi pokłon. Drodzy braterstwo. Czy Chrystus tam miał zaprzeć się swojego Ojca, któremu ufał i wierzył? Ważyły się szale. Ale Chrystus wiedział, że Bóg jest jeden. tak jak kiedyś powie do uczonego w piśmie: słuchaj Izraelu, Pan Bóg twój, Pan jeden jest, drodzy braterzy. Chrystus Pan miał czekać. I drugi przypadek, kiedy Chrystus, Ewangelię świętego Jana w 6 rozdziale, kiedy uczynił wielki cud, kiedy 5 chlebami i 2 rybkami nakarmił 5000 mężów, kiedy wszyscy ludzie byli zachwyceni, że tak wielki prorok powstał w Izraelu. I mamy powiedziane, że lud co? Tak. Zamierzał obwołać go królem. I co uczynił Chrystus? Uszedł na górę. Nie ugiął się pod presją ludu. Tam był szatan. Tu był lud izraelski. Ale Chrystus czekał. On wiedział, że jego królestwo nie jest z tego świata. I drodzy braterstwo, Bóg mu to wielce wynagrodził. Nadszedł czas, że po swoim zmartwychwstaniu nasz Pan powiada, że dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Tak wielce go Bóg wywyższył. I czy, drodzy braterstwo, był koniec oczekiwania? Nie. W liście do Żydów, w 10 rozdziale, a w 12 i 13 wersecie Święty Paweł Apostoł powiada w ten sposób: lecz gdy on złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, a nieprzyjaciele jego położeni będą jak podnóżek stóp jego. A więc, drodzy braterstwo, 3 przykłady: Noe, Dawid i Chrystus Pan. 3 przykłady, które powinny nas utwierdzić, że oczekiwanie powinno być cierpliwością i wiarą. Że bardzo się opłaci wierzyć w boskie obietnice. Ale, drodzy braterstwo, Pismo Święte jest wielką księgą. Jest księgą życia. Dostarcza nam nie tylko szlachetnych przykładów, ale są także przykłady, które będą nas uczyć, gdzie również możemy otrzymać lekcję, gdzie niewłaściwe postępowanie również może służyć dla nas przykładem i zbudowaniem. I tak jak powiedzieliśmy, że są przykłady, które wskazują na wielkim zbudowaniu może być właściwe oczekiwanie, tak też odnajdujemy przykłady, które pouczą nas i wskażą, jak czasami przykre skutki, niepotrzebne doświadczenia może przynieść brak umiejętności właściwego oczekiwania. Popatrzmy na te przykłady. Pierwszy przykład. No może, drodzy braterstwo, troszeczkę zaskakujący. Abraham. Ten człowiek zawsze dla nas jest przykładem wiary. Pismo Święte, Nowy Testament powiada, Święty Paweł będzie uczył, że my wszyscy jesteśmy czym? Dziećmi Abrahama przez to? Przez wiarę. Drodzy braterstwo, czy w życiu tego człowieka, który dał tak mocno dowód wiary, odnajdziemy wydarzenie, które będą świadczyć o tym, że i on okazał się dość cierpliwy? Drodzy braterstwo, tak. Jest takie wydarzenie. Sięgnijmy do historii. W pierwszej księdze Mojżeszowej, w 12 rozdziale, mam opisane słowa przymierza, które Bóg zawarł z Abrahamem. I rzekł Pan do Abrahama: wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. Taki był boski warunek. Jeżeli, Abrahamie, uczynisz to, co ja ci nakazuję, to wówczas uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił. A więc Bóg dał Abrahamowi obietnicę, że nadejdzie czas, kiedy będzie miał potomstwo. No rzeczywiście, drodzy braterstwo, jak wiemy z dalszej historii, Abraham czekał na potomka ile? 25 długich lat.
5 lat znaczy się w ziemi kananejskiej.
A więc to obywatelstwo bardzo długi okres czasu. Później Bóg Najwyższy jeszcze raz utwierdza Abrahama. Kiedy Abraham skarży się Bogu, że oto wchodzisz z tej ziemi i nie masz potomka, że jego dziedzicem z pewnością będzie ktoś inny, Eliezer z Damaszku. 15 rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej. Bóg wyprowadza Abrahama na dwór, pokazuje mu na niebiosa, patrz Abrahamie, jak gwiazdy na niebie, tak liczne będzie twoje potomstwo. Mija kolejny czas i czytamy wydarzenie, jakie mamy zapisane w rozdziale 16. A Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzieci, lecz miała niewolnicę egipcjankę imieniem Hagar. Rzekła więc Saraj do Abrama: oto Pan odmówił mi potomstwa. Obstój proszę z niewolnicą moją, może z niej będę miała dzieci. Prawdą jest, że wątpić poczęła Sara. To ona powiedziała do Abrahama: oto Pan odmówił mi potomstwa. Ale drodzy braterstwo, jak zachował się Abraham? Czy zwrócił uwagę swojej żonie, że przecież Bóg powiedział, że my będziemy mieć syna? Czy okazał się dość cierpliwy? Czytamy dalej. I usłuchał Abram rady Saraj. Usłuchał Abram. Nie zwrócił uwagę Sarze. I drodzy braterstwo, spotkało ich za to wielkie doświadczenie. Tak Sarę, jak i Abrahama. Czytamy, że po narodzeniu się Ismaela Hagar poczęła co? Pogardzać swoją panią. Czy było to przyjemne? No z pewnością nie. Więcej tej samej wzgardy i wyszydzenia doznał kto? Izaak, syn obietnicy. On także został wyszydzony. I nadszedł czas, kiedy i sam Abraham przeszedł ciężką próbę. Stosownie do prośby Sary i pańskiego rozkazania zmuszony został wypędzić Hagar i syna. Własnego syna, drodzy braterstwo. To także nie mogło być przyjemne dla Abrahama. Zresztą początkowo, jak czytamy, się wzbraniał. On był ojcem, drodzy braterstwo. A jednak musiał. A więc, drodzy braterstwo, czasami brak cierpliwości prowadzi do smutnych chwil. Inny przykład. Przykład Saula. W pierwszej księdze Samuelowej, w 13 rozdziale, mam opisane wydarzenia, które pozbawiły go korony. Tylko dlatego, że nie był dość cierpliwy. Nie potrafił czekać, aż nadejdzie Samuel. W rozdziale 13, a w wersecie 13 i 14 Samuel powiada w ten sposób do Saula: popełniłeś głupstwo. Gdybyś był dochował przykazania Pana, Boga Twego, które On Ci nadał, Pan byłby utwierdził królestwo Twoje nad Izraelem. Lecz teraz królestwo Twoje nie utrzyma się. Pan wyszukał sobie męża według swego serca i Pan ustanowił go księcie nad swoim ludem za to, iż nie dochowałeś tego, co Pan Ci rozkazał. Nie był dość cierpliwy i stracił królestwo. Jeszcze jeden przykład. Nominalny kościół. No drodzy braterstwo, czasy, w których żyjemy. Wiek Ewangelii. W Piśmie Świętym spotykamy wzmianki mówiące o tym, że święci Najwyższego, naśladowcy Chrystusa, wraz ze swym mistrzem mieli objąć królestwo. Taki czas miał nadejść. Prorocy Starego Testamentu w wielu miejscach o tym mówili. Wspomnijmy tylko na proroctwo Daniela, rozdział 7, werset 17 do 18 i werset 27. Owe wielkie cztery zwierzęta to cztery królowie, którzy powstaną na ziemi, lecz potem święci Najwyższego otrzymają królestwo i osiągną je na wieki. Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi świętym Najwyższego. Rzeczywiście tak mówiły proroctwa. Miał nadejść taki czas, kiedy święci Najwyższego mieli odliczyć królestwo, ale także we właściwym czasie. Drodzy braterstwo, wyznawcy Chrystusa okazali się jednak niedość cierpliwi. Już za czasów apostolskich pojawiły się takie tendencje w zborze w Koryncie i święty Paweł apostoł musiał je ostro zwalczać. W pierwszym liście do Koryntian, w 4 rozdziale, a w 8 wersecie czytamy takie słowa. Już jesteście nasyceni. Bez nas staliście się królami. I obyście byli królami, abyśmy i my wespół z wami królowali. Ale drodzy braterstwo, tak było na początku. Żyli jeszcze apostołowie, którzy potrafili prostować błędne ścieżki. Ale nadszedł czas, kiedy apostołowie posnęli i mały lud, który wówczas dopiero zaczął wyrastać, zamierzył odmierzyć czasy i zakon. I to, co miało mieć miejsce w przyszłości, zamierzył samowolnie wypełnić już teraz, w wieku Ewangelii. I w ten oto sposób w 800 roku naszej ery utworzono Unię Cesarstwa Rzymskiego z Kościołem Powszechnym. Ukoronowany przez papieża Leona II cesarz Karol Wielki uznał świecką władzę papieża. No my możemy w tym miejscu tylko zapytać. Pismo Święte powiada, że kiedy święci Najwyższego mieli objąć królestwo, to co miało być? Czy miało to być błogosławieństwem dla ziemi, czy nieszczęściem? Błogosławieństwem. A jak uczy historia? Czy władza, którą otrzymał Kościół powszechny, przyniosła ludzkości błogosławieństwo? Przekleństwo. Wystarczy popatrzeć na karty historii. Ile łez, ile cierpień, ile krwi zostało przelanej tylko w imię Chrystusa. Tak można by powiedzieć. A więc, drodzy braterstwo, rzeczywiście możemy powiedzieć, że właściwe oczekiwanie łączy w sobie cierpliwość i wiarę, pewność boskich obietnic. Ale nie tylko. Właściwe oczekiwanie to także świadomość, czego oczekujemy. Jest niezwykle ważną rzeczą, aby oczekując poprzez niewłaściwe zrozumienie rzeczy nie przeoczyć długo wypełniających się wydarzeń. Można oczekiwać, można cierpliwie oczekiwać, ale poprzez niewłaściwe zrozumienie można przeoczyć. Czy może to mieć miejsce? Również przytoczę jeden przykład. Popatrzmy na naród izraelski i pierwsze przyjście Chrystusa. Czy Żydzi oczekiwali Mesjasza? Oczekiwali. Mówił o tym proroctwa. Mojżesz powiedział, że proroka takiego, jak ja jestem, zbudzi ci Pan Bóg twój. Spośród ciebie. I inne proroctwa ksiąg Starego Testamentu mówiły o Mesjaszu. Więcej mamy powiedziane, że około czasu narodzenia się Chrystusa wszyscy ludzie byli co? W oczekiwaniu Mesjasza. Kiedy trzej mędrcowie przyszli do Heroda, aby zapytać go się, gdzie narodził się Mesjasz, kiedy Herod zżywał uczonych w piśmie i kapłanów, na poczekaniu otwierają księgi i wskazują, że w Betlejem. Wiedzieli, a jednak nie poznali czasu nawiedzenia swego. Możemy tylko zapytać dlaczego. Dlaczego tak się stało, skoro wszyscy byli w oczekiwaniu, a jednak nie poznali. Nie poznali, że narodził się Mesjasz. Dlatego, że oczekując we właściwym czasie, oczekiwali rzeczy niewłaściwej. Oczekiwali, że Jezus narodzi się jako król, pełen chwały, dostojeństwa, aby ich wyzwolić z niewoli, ale nie z niewoli grzechu, ale jakiej? Niewoli Rzymu. I potwierdzają to słowa uczniów w drodze do Emaus. Kiedy dwaj uczniowie idą po ukrzyżowaniu Chrystusa i między sobą prowadzą dyskusję. A myśmy się spodziewali, że on co? Miał wyzwolić Izraela. I dopiero nasz Pan musiał im wskazać, że nie było to rzeczą właściwą. Rozdział 24 Ewangelii według świętego Łukasza, werset 25 i 26. O głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie miał tego wycierpieć, aby wejść do swojej chwały? A więc, drodzy braterstwo, Chrystus tam musiał udzielić im lekcji, że prosta mówiły, że miał nadejść czas, kiedy Chrystus miał być królem, ale wcześniej musiał jeszcze wiele wycierpieć. O tym także uczył prosta. Jaką lekcję, zapytujemy, z powyższych przykładów możemy otrzymać dla siebie? Mija już blisko 2000 lat od czasu, gdy Chrystus Pan wypowiedział pełne nadziei słowa: idę przygotować wam miejsce. Drodzy braterstwo, całe chrześcijaństwo, cały Kościół przez wiek Ewangelii żyje tymi słowami, tą wielką obietnicą Chrystusa, tą wielką nadzieją, jaką odnotował się Jan Apostoł w 14 rozdziale swojej Ewangelii w 3 i 4 wersecie. Idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę za się i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Przez 2000 lat Kościół oczekiwał objawienia się nowych niebios i nowej ziemi, w której mieszka sprawiedliwość. Czy jednak w swym wyczekiwaniu nie popełnił podobnych błędów i omyłek, o jakich wcześniej wspomnieliśmy? Musimy powiedzieć, że miało to miejsce. Niektórzy chrześcijanie okazali i nadal okazują brak należytej cierpliwości, oczekiwali na wypełnienie się pańskich obietnic. Próbowano zgłębić tajemnicę, którą Bóg zostawił wyłącznie dla siebie. Bo tak powiedział Chrystus: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec mocy swojej ustanowił. A jednak stawiano i nadal stara się pytania, kiedy. Kiedy rozpocznie się długo oczekiwane Królestwo Chrystusowe? I w rezultacie, począwszy od czasów apostolskich, aż po dzień dzisiejszy, sporządza się chronologię. I najtragiczniejsze jest to, że najczęściej daty te wyznaczali chrześcijanie, którzy ogromnie kochali Pismo Święte. Święty Paweł Apostoł musiał ostro występować przeciwko niektórym braciom w Tesalonice, którzy głosili niepokojące wieści, jakoby już nadchodził dzień Chrystusowy. W drugim liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale, a w drugim wersecie czytamy następujące słowa: abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakąś wyrocznię, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany. A więc widzimy, drodzy braterstwo, że byli nawet i tacy, którzy powoływali się na autorytet apostolski, że to my naszą ręką pisaliśmy list, jakoby nastał już dzień Pański. Byli i tacy. I święty Paweł Apostoł musiał ich ostro zwalczać. Pozostawił taką lekcję i naukę. Nie dość na tym. Wielu chrześcijan spodziewało się końca tego wieku w roku 1000. Wycliffe spodziewał się powyższego w roku 1400. Z nowszej historii William Miller z spodziewał się zabrania i uwielbienia Kościoła w roku 1844. Jak wielkie doświadczenie wówczas spłynęło na tych, którzy ogromnie kochali Pismo Święte i starali się je badać. Możemy się tylko domyśleć, jak wielkie doświadczenie przeszli ci bracia. Patrzył na nich świat. Nie stało się. Master Russell początkowo sądził, że Kościół zostanie zgromadzony, uwielbiony w roku 1914. No Bóg tak sądził, że pastor Russell dożył tej daty. Doczekał roku 1914. Przyszedł rok 1915, przed rok 1916, a Kościół był dalej na ziemi. I pastor Russell był bardzo pokornym człowiekiem. Potrafił publicznie oświadczyć, że kiedy naprawdę rozpocznie się faktyczne tysiąclecie, panowanie Chrystusa z Kościoła, tego my obecnie nie wiemy. I to na zawsze pozostanie czym? Tajemnicą Bożą. A w przedmowie do drugiego tomu w roku 1916 powiada, że wyciągnęliśmy fałszywy wniosek nieupoważniony przez Pańskie Słowo. Był tak pokornym człowiekiem. Potrafił przyznać. Rutherford objeżdżał stołeczne miasta świata i wygłaszał kazanie na swój ulubiony temat, że miliony ludzi obecnie żyjących nigdy nie umrą. No z pewnością są tu bracia tej sali, którzy bardziej pamiętają te wydarzenia niż ja. Ja je znam tylko z historii przekazu. Ale bracia, niektórzy i siostry z pewnością te czasy pamiętają. Jako dowód wiary wystawiono w Kalifornii wspaniały dom dla Dawida, kiedy zmartwychwstanie, że przybędzie i będzie stamtąd mógł zarządzać światem, wydawać polecenia na cały świat. Notarialnie zapisano go na Dawida. I podobne próby podejmowano już w czasach powojennych. Brat Johnson wyznaczył datę końca na rok 1954. Tak się złożyło, że tamtej czas tych czasów nie doczekał. Zmarł 2 lata wcześniej, w roku 1952. W roku 1975 końca obecnego systemu rzeczy spodziewali się świadkowie Jehowy. Ostatnią chronologią, z którą nas zapoznano, były wyliczenia ustalające datę zabrania Kościoła na wiosnę roku 1981 podczas pamiątki Ostatniej Wieczerzy Pańskiej. I tym razem tych, którzy zaufali ludzkiej filozofii, spotkał ogromny zawód. I chciałbym w tym miejscu przytoczyć fragment artykułu pastora Rosla zamieszczony w Na Straży w drugim numerze w 1981 roku. Pamiętać jednak należy, że wciąż jeszcze postępujemy wiarą, a nie widzeniem. Chociaż Bóg przez swoich proroków podaje do wiadomości swemu ludowi pewne zarysy swego planu wybawienia ludzkości, to jednak szczegóły tego planu, jak i czasy ich wypełnienia się, nie są wyraźnie objawione. Z pewnych powodów i dla pewnego mądrego celu Bóg nie objawia wielu szczegółów swego chwalebnego planu nikomu, nawet swym najwierniejszym sługom prędzej, aż zaczną się wypełniać, a niekiedy aż po ich wypełnieniu. Chociaż jest powiedziane, że tajemnica Pańska jest objawiona tym, którzy się Go boją, a przymierze swoje oznajmuje im, to jednak nie należy z tego wnosić, że tą objawioną tajemnicą są wszystkie szczegóły boskiego planu, gdyż jeden z największych Jego sług i narzędzi mówczych, apostoł Paweł, powiedział, że dokąd mieszkamy w tych doskonałych i grzechem skażonych ciałach, rzeczy dotyczące boskich zamysłów możemy poznać tylko po części. widzimy je jako przezwierciadło niby w zagadce. Z niektórych orzeczeń Pisma Świętego wynika, że do tych sekretnych szczegółów boskiego planu należą czasy i chwile, w których poszczególne zarysy tegoż planu wypełniły się lub też będą się wypełniać. Chrystus Pan po swoim zmartwychwstaniu, a więc po otrzymaniu wielkiej władzy, a z nią i wielkiej wiedzy na niebie i na ziemi, na zapytanie swych uczniów w sprawie czasu ustanowienia swego królestwa odpowiedział niezawodnie naciskiem: nie wasza to rzecz jest dać czasy i chwile, które Ojciec swej mocy położył. Wynika stąd, że w boskiej mocy położone są, czyli w jego sekrecie zachowane czasy i chwile, dotyczą szczególnie onego od dawna obiecanego Królestwa Chrystusowego. Wielu wiernych i gorliwych sług Bożych starało się na podstawie niektórych biblijnych orzeczeń aluzyjnych obliczyć niektóre czasy i chwile i ustalić daty wypełnienia się pewnych do przyszłości należących szczegółów boskiego planu. Chcąc być szczerymi, musimy jednak przyznać, że bardzo wiele, nie mówimy, że wszystkie, z tych obliczeń i dat chybiło i nadzieje na tych datach oparte zawiodły. Zawody w takich chronologicznych obliczeniach i wystawionych datach powinny być dla wiernych lekcją większego umiarkowania pod tym względem. Czyli mniej zajmować się datami, o czasach i chwilach, a więcej czuwać nad sobą i starać się być godnym obiecanej nagrody. Gdy słuszny czas od Boga naznaczony i w Jego mocy położony nadejdzie. Nadmierne zajmowanie się datami i chronologicznymi kombinacjami może podniecić umysł nasz do takiego stopnia, że w tych kombinacjach posuniemy się za daleko. A do nauk duchowych i prawdziwie nas budujący jako nowe stworzenie nie będziemy sposobni. Ponadto nasze natręstwe wnikanie w sekrety Boże i mówienie o nich może wywierać ujemny wpływ na braci. Jednych będzie to podniecać, a drugich irytować, powodując więcej sporu niż duchowego zbudowania. Czy nie lepiej będzie, gdy te sprawy pozostawimy Panu, a więcej czasu poświęcimy na te, które są w Słowie Bożym wyraźnie opisane i dla naszego zbudowania i zbawienia potrzebniejsze? Rzeczy tajemne należą Panu i jawne nam i synom naszym aż na wieki. A więc, drodzy braterstwo, jeszcze raz powtórzymy. Czy nie lepiej będzie, gdy te sprawy pozostawimy Panu, a więcej czasu poświęcimy na te, które w Słowie Bożym są wyraźnie opisane i dla naszego zbudowania i zbawienia potrzebniejsze? Doświadczenie minionych lat w historii Kościoła wieku Ewangelii z pewnością potwierdzają te słowa. Tak więc, drodzy braterstwo, powiedzieliśmy, że właściwe oczekiwanie wymaga cierpliwości i wiary. Ale wcześniej także powiedzieliśmy, że należy być świadomym tego, czego oczekujemy, aby oczekując cierpliwie, nie przeoczyć wydarzeń. Tak jak Żydzi, którzy oczekując Mesjasza, nie poznali czasu nawiedzenia swego. Jaką lekcję z tego wydarzenia i przykładu możemy otrzymać dla siebie? Podam jeden przykład jako doświadczenie, na którego punkcie Kościół przechodzi, również próbę doświadczenia. Brak właściwego zrozumienia istoty Pańskiego zmartwychwstania stał się przyczyną nieprzyjęcia nauki o której obecności naszego Pana. Jest to rzecz, która obecnie wśród braci jest próbą i doświadczeniem. Wielu chrześcijan aż do dziś uważa, że Pan powróci na ziemię jako człowiek. W takim ciele, w jakim był wśród uczniów podczas pierwszej swej obecności na ziemi. Jak gdyby gdzieś z dala pozostają oświadczenia apostolskie, że Chrystus wprawdzie w ciele poniósł śmierć, ale ożywiony jest w czym? W duchu. A przecież święty Paweł apostoł powiada, że ciało i krew nie odziedziczą królestwa niebios. Że insza jest chwała ciał ziemskich, a inna jest chwała ciał niebieskich. I tak jak Żydzi podczas pierwszej obecności, chrześcijanie ci spodziewają się nagłego objawienia Chrystusa, chwale i mocy. Przeoczają, że czas królestwa muszą poprzedzić dni Syna Człowieczego. Czas przygotowania, dzień żniwa, kiedy Chrystus po raz który obecny duchem miał prowadzić żniwo. Czas próby, który dla chrześcijan i braci jest wielkim doświadczeniem. Oczekując we właściwym czasie, można oczekiwać rzeczy niewłaściwych. I drodzy braterstwo, kończąc nasze rozważania, chciałbym powrócić na moment i na jedną rzecz zwrócić uwagę. Tak jak powiedzieliśmy na początku, kiedy mówiliśmy o Noem, że prawie do samego końca nie wiedział, kiedy nadejdzie potop. Dopiero tuż przed potopem, na 7 dni, Bóg objawił Noemu swą wielką tajemnicę. Że oto na 7 dni ja spuszczę deszcz, która pochłonie wszystko, co jest na ziemi. Popatrzmy na życie Abrahama. Czy do końca nie wiedział, kiedy narodzi się Izaak? Rok wcześniej, w Dąbrowie Mamre, kiedy Abraham z sieci u wrót swojego namiotu, oto trzej mężowie się zbliżają i mówią do niego te słowa. Za rok o tej porze ja przyjdę jeszcze raz do ciebie. I co? Sara będzie mieć syna. A więc też się dowiedział. Jaką lekcję i naukę możemy otrzymać dla siebie? Odnośnie nadejścia Królestwa Chrystusowego, o którym tak wiele dzisiaj mówiliśmy, którego z cierpliwością i wiarą oczekujemy. Czyli nam do końca nic nie jest wiadomo. Jest nam wiadomo. Tylko nieco w innym sensie. Chrystus Pan, Ewangelii według świętego Mateusza w 24 rozdziale. Kiedy uczniowie przystąpili do Niego, aby pytać Go o czas ostateczny. I wówczas Chrystus Pan powiada pewne słowa. Czy mówi o datach? Nie. Nie powiada, kiedy nadejdzie. Kiedy się to stanie? Ale wskazuje na coś innego. A na to wskazuje? Na wydarzenia. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi. Macie patrzeć. Macie być czujnymi. Macie obserwować to, co się wokół was dzieje. I wiedzcie, że kiedy to zauważycie, że jest blisko tuż u drzwi, niepotrzebna jest data. W tym lub innym roku. Mamy wierzyć, że jest blisko. W zasięgu ręki. Że Królestwo Chrystusowe, o które codziennie się modlimy, jest tuż u drzwi. I miejmy tą wiarę. Bądźmy czujnymi. Obserwujmy to, co dzieje się na świecie. Bo kiedy to mamy obserwować, to co mamy robić? Opuszczać głowy? Mamy głowy podnosić ku górze. Patrzeć na niebiosa. Bo tam jest Chrystus. I drodzy braterstwo, chciałbym, aby my wszyscy wspólnie mieli tą wiarę. Wiara aż do końca. Aby okazać się wiernymi, tak jak powiada objawiciel święty Jan, aby być zaliczonym do klasy powołanych, do klasy wybranych i jeszcze do klasy wiernych. A jeżeli tacy będziemy, to z pewnością Bóg nie postąpi nam nagrody, czego życzyłbym wszystkim braciom i siostrom, tutaj Boże, amen.